Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Czwartkowy dzień chylił się już ku końcowi, gdy Abel przekraczał bramę wyżynną na głównym mieście. Sklep z antykami Franka Gottsuckera znajdował się w eksponowanym miejscu przy Langermarkt. Gottsucker, pochodzący z rodziny szkockich kolonistów, którzy przybyli nad Motławę jeszcze w XVI wieku, od lat zajmował się handlem dziełami sztuki i, co ważne, w tym interesie cieszył się nienaganną opinią. W witrynie od lat stał antyczny koń na biegunach z płozami wykonanymi z bursztynu. Gottsucker miał sentyment do tego eksponatu. Twierdził, że kupił go przed półwieczem na targu w Dorpacie za przysłowiową czapkę śliwek. Gdy klient otwierał drzwi do sklepu, koń jakby za naciśnięciem czarodziejskiego guzika zaczynał bujać się na biegunach. Abel zwyczajowo wizyty w sklepie Gottsuckera rozpoczynał od oględzin ogromnego regału znajdującego się na wprost wejścia, wypełnionego leksykonami i encyklopediami poświęconymi faunie. Szczególną uwagę przyciągało łacińskie wydanie dzieła zwanego Fizjolog, anonimowego tekstu greckiego poświęconego faunie, florze i przyrodzie nieożywionej. Do realnie istniejących zwierząt dodano niezwykłą galerię fantasmagorycznych bestii i stworów o wydumanych zachowaniach.
— A pan radca, jak zwykle przy półce ze swoim ulubionym fizjologiem
— doleciał go głos starca. Gottsucker wychylił się zza regału wypełnionego porcelaną miśnieńską. Miał siódmy krzyżyk na karku i blade oczy, z których starość zmyła już błękit.
— Dziwnie pana ciągnie do tego bestiarium.
— Witam, panie Gottsucker. Przebywam ciągle między bestiami, tyle tylko, że w ludzkiej skórze. Pewnie dlatego tak ciekawią mnie te fantastyczne twory wyobraźni.
— Wie pan, skąd się bierze ta popularność bestiariów w dawnych wiekach? — Po prostu ludzie nie wiedzieli, jak wyglądają dzikie zwierzęta. Aż do XVIII wieku w Europie nie wiedziano, jak wygląda żyrafa. W starożytności, w czasach Juliusza Cezara, nazywano ją camelopardus, czyli połączenie wielbłąda z lampartem. Imaginuje pan sobie.
Panie Gottsucker, nie ukrywam, że jestem tu służbowo. Abel uznał, że czas przejść do rzeczy. Czy mógłbym skorzystać z pana wiedzy w pewnej nurtującej mnie sprawie? Starzec uprzejmym gestem zaprosił go do kantorka pod oknem i przekazał opiekę nad sklepem młodemu subiektowi. Ten nie wyglądał na sprzedawcę, raczej na boksera o rozpłaszczonym nosie i mocarnych ramionach.
— To Rudy, mój nowy uczeń — powiedział Gottsucker, widząc zainteresowanie Abela. Pomogłem mu w potrzebie, a teraz on ma oko na sklep. Szybko się uczy i w razie czego potrafiłby mnie obronić. Ma dziwne znajomości, ale ja o nic nie pytam. Takie czasy.
Oczywiście. Znał pan Saula Rotenberga? Zapytał Abel. Odwrócił wzrok od boksera za ladą i pociągnął dobry łyk parzącej, gęstej jak lawa kawy, którą poczęstował go marszant.
— Jak wielu, ale zdziwi się pan. Znamy się jeszcze z czasów Wielkiej Wojny. Służyliśmy razem w 4. Dywizji Piechoty pod wodzą następcy tronu, chociaż w innych jednostkach.
— Na pewno słyszał pan o jego kolekcji.
— Któż by o niej nie słyszał, drogi radco? Same arcydzieła, prawdziwe cymelia.
Stary smoknął, jakby dla dodania wagi swoim słowom.
Nawet się zastanawiałem, jakie będą jej dalsze losy po śmierci Saula i Adel. Straszna tragedia. Czytałem wczoraj artykuł w gazecie.
Widział pan kiedyś te obrazy?
Tylko raz. Saul bardzo pilnował swego skarbca, ale od tego, co zdążyłem zobaczyć, mogła rozboleć głowa. Zapytałem go nawet, czy nie chciałby sprzedać któregoś z tych dzieł, ale stanowczo odmówił. Powiedział, że braci się nie rozdziela.
Braci się nie rozdziela?
Dokładnie tak. Dość oryginalne podejście, prawda?
No tak. Powiem teraz coś, co musi pan zachować dla swojej wyłącznej wiadomości, panie Gottsucker. Kolekcja Saula Rotenberga została najprawdopodobniej skradziona. Starzec potrząsnął szopą siwych, nastroszonych włosów. W jego wyblakłych oczach zapalił się ognik ciekawości.
A to ci dopiero rewelacja. Jakże ja nie słyszałem w naszym mieście o kradzieży zbioru tak cennego i wyjątkowego zarazem. Ciekawe, kto się na to porwał.
Właśnie w tym celu pana odwiedziłem. Panie Gottsucker, zna pan ten rynek jak mało kto. Proszę powiedzieć, kto pana zdaniem mógłby być zainteresowany przejęciem zbioru Saula?
Takie arcydzieła są praktycznie niesprzedawalne na rynku antykwarycznym. Zostały skatalogowane, sfotografowane i generalnie są zbyt cenne. Nikt ich nie kupi. Z jednym wyjątkiem.
Kogo ma pan na myśli? Abel poruszył się na fotelu.
Kolekcjonerzy z wielką kasą, bogaci, ekstrawaganccy dziwacy, których stać na to, by zlecić kradzież arcydzieła tylko po to, by zamknąć je potem w sejfie lub podziwiać w samotności, w swojej domowej kapliczce.
Zakładając, że ma pan rację, powstaje pytanie o wykonawców. Ktoś musiał przecież te obrazy fizycznie ukraść, wywieźć z Gdańska lub gdzieś ukryć.
Przyszło mi do głowy, że mógłby pan popytać w porcie. Gdański półświatek zajmuje się dzisiaj głównie przemytem. Podam panu pewne nazwisko, może się pan na mnie powołać.
Pochylił się w stronę policjanta i szepnął mu nazwisko na ucho.
Ale proszę postępować dyskretnie, powiedział. Nie chciałbym, aby się po porcie rozeszło, że współpracuję z policją. Chyba że pan mi źle życzy.
W żadnym wypadku, panie Gottsucker. Bardzo mi pan pomógł. Proszę przekazać wyrazy uszanowania dla małżonki.
Dziękuję w imieniu Trudy. Ma tyle lat co ja, ale los obchodzi się z nią mniej łaskawy. Już nie wychodzi z domu. Siedzi na werandzie otulona kocem i twierdzi, że rozmawia z Bogiem. To znaczy, ona mówi, a on słucha. Zapytałem ją ostatnio, jaką przyszłość przygotowała nam najwyższa istota. I wie pan, co odpowiedziała?
Zamieniam się w słuch, panie Gottsucker.
Że ludzie będą palić ludzi w wielkich piecach. Słyszał pan podobną bzdurę? Pan sobie to wyobraża? No, ale Trudy ma już swoje lata.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.